Czyli zdają właśnie ci, którzy chcą słuchać Słowa Bożego, ci, którzy pragną społeczności i którzy nie będą żałować za godzinę, że tam jest słońce, pogoda, a my nie w górach. W górach jesteśmy. Proszę tutaj. Tak sobie zdaję sprawę z tego, że ten temat, który żeśmy obrali jako temat naszej konferencji, jest trudny, może budzić i na pewno on jest może mało się o nim mówi, ale stąd też tak rozmawiając z Bogumiłem powiedziałem, też, czy ty słyszałeś kazanie o wszetecznicy gdzieś? Albo jej nie było, prawda? Czasem gdzieś pisze w Biblii, ale tak jakby jej nie było, jakbyśmy. A przecież jest. I coraz potężniejsza, i coraz mocniejsza. I błędem jest, powiem, nie mówić o nim. Nie dostrzegać jej, tak? Nie dostrzegać zagrożeń. Nie mówić, może umknie, nie umknie, tak? Może się gdzieś rozmyje. No nie rozmyje się, prawda? A skutki, jakie dotykają, czy dotkną przetecznicę. I może mało ludzi nawet wie, ma świadomość tego, co to jest przetecznica. Prawda? Będziemy też mówić o oblubienicy. I to jest też jeszcze trudniejszy, powiem, temat, dlatego że taki istnieje taki chyba powszechny odbiór, to jest taki, że kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I to jest oblubienica. I tak, i widzimy, powinna być oblubienica. Ja powiem, żeby nie było niedomówień. To powinna być oblubienica. Jezus powołuje do tego, aby być jak najbliżej Niego. Jezus nie powołuje do trzeciej, czwartej, piątej ławki w Kościele. Tak? Jezus powołuje do pierwszej ławki w Kościele. Mówiąc tak obrazowo. Jezus nie powołuje po to, żeby jeden był gorliwy, kochał Jezusa, a drugi się włóczył między Kościołem a światem. No bo tak chce. Jezus tak nie powołuje. Tak? Człowiek wybiera, jak chce żyć, z kim chce żyć. Człowiek wybiera wartości. Człowiek sobie stawia cele. Człowiek sobie stawia. Bóg natomiast zachęca nas oczywiście do oddania całego serca i całego życia. I stąd jest trochę inaczej. Oblubienica. My będziemy dzisiaj mówić o tych rzeczach. Jeśli mówimy o oblubienicy, to mówimy o rzeczach z najwyższej półki chrześcijańskiej. Ale ja powiem tak, jeszcze raz powiem i będę może to wiele razy podkreślał, że Bożym celem jest tylko takie życie. Bożym celem i Bożym pragnieniem jest tylko ta najwyższa półka dla nas. Bożym, dla każdego z nas. Dla każdego, obojętnie kto, w jakim wieku, w jakim kraju i w jakim, powiem, z jakim umysłem, bo to nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic do rzeczy. Bożym pragnieniem i Bożym zamiarem jest przygotować oblubienicę, kochani. Przygotować oblubienicę. Wiecie, oblubienica to nie określić oblubienicę, to nie jest tak. Nie określa się oblubienicy zbawiona oblubienica. Jestem zbawiony, to jestem oblubienicą. Jestem, przygotowałem się, to jestem oblubienicą. Bóg powołuje do swojego królestwa no każdego. Wszystkich. Wszystkich. I wielu przychodzi. A kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, Bóg nas, powiem, pcha, popycha, motywuje do tego, abyśmy się przygotowali jako oblubienica. Oblubienica, kiedy czytacie o oblubienicy, kiedy czytacie w Słowie Bożym, jest napisane, przygotowała się. Przygotowała się. I kochani, i to jest ta różnica, przygotować się, a nie przygotować się. Wiecie? To jest wielka i zasadnicza różnica. Chrześcijanina, który się przygotowuje na spotkanie z Panem, a chrześcijanina, który się, powiem, obija między Kościołem a światem.
między Kościołem a swoim życiem, między problemami, powiem może, tam dobrymi, takimi chrześcijańskimi i swoimi, między myślami i pragnieniami Boga, a pragnieniami i marzeniami swoimi. To jest wielka różnica. Chciałbym tak to, powiem, przygotowałem takie dwa wykłady w zasadzie, może dwa wykłady, a jedno takie bardziej kazanie. Ja wykładów nie za bardzo lubię, no ale to trzeba było, bo zbyt to, a trzecie sobie pozwoliłem już o oblubienicy, takie półkazanie takiego. Ale to jutro, to trzecie. I chciałbym najpierw mówić o oblubienicy. I zacznijmy, żeby, bo to jest, mówię, no i tak wszystkiego oczywiście nie. Ale ja wierzę, że będziecie mieli i chciałbym, żebyście mieli zrozumienie właściwe, sami sobie dać odpowiedź. Ja nie chcę mówić, powiem, chcę jakoś tak wydawać takich sądów, bo to nie na tym to polega. Natomiast na pewno wierzę w to, że oblubienica to jest coś szczególnego spośród Bożego ludu, nie ze świata. Boży lud, zbawiony, ten, który na końcu Jan widzi morze, jak piasku morskiego, przepraszam, którego nikt nie mógł zliczyć, tak? Jan widzi tak wiele zbawionych. To jest Boży lud. Boży lud to jest coś szczególnego z tego świata. Wybrani z tego świata. Z grzeszników. Z brudnych, ze skalami. Wybrany, Boży lud. Oblubienica, kochani. To jest coś szczególnego z Bożego ludu. I oblubienica ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Też się tego nie mówi. Jest napisane. Pierwsze są dwa zmartwychwstania. I będziemy o tym czytać. Oblubienica ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Jest też drugie zmartwychwstanie. I po drugim zmartwychwstaniu, właśnie po drugim zmartwychwstaniu Jan widzi po prawicy Bożej i po lewicy. Widzi potępionych i widzi zbawionych. Drugim też. Natomiast pochwycenie Kościoła to jest pierwsze zmartwychwstanie i pochwycenie, wiemy jak się wyrazi. Przemienienie tych, którzy żyją, tak, jeszcze są na tej ziemi i nie ubiegniemy tych, którzy zasnęli w Panu, zmartwychwstanie. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I to jest oblubienica. I po pierwszym zmartwychwstaniu jest wesele barankowe. Wesele, tak, to jest tak pokazane, żeby było jasne, jak jest, no oglądamy na co dzień, tak? Wiemy. Jeśli jest oblubienic i oblubienica, to jest wesele. I jest wesele barankowe. Jest wielki ucisk w tym czasie na ziemi. Już nie, to jest, nie będę wam mówił, bo to każdy jak chce, może przyjąć. Bo nie ma argumentów ani na jedno, ani na drugie. Czy oblubienica będzie przed uciskiem, czy w trakcie ucisku. Czy jak nie słyszę, jak już tak słyszę, że też że to jest tylko jedno zmartwychwstanie. Także, że Kościół będzie cały i oblubienica będzie w całym ucisku i ten. Ale ja już nie chcę, każdy sam wybierze jak chce. Wesele barankowe na obłokach, ucisk, potem tysiącletnie królestwo, bo tak mówi Słowo Boże, też się o tym, to jest taki temat jakiś dziwny, wiecie, bo jeśli ktoś stanie mądry, powie, że ma trzy tytuły, powie, jakie tam. I wszyscy, bo powiedział, bo ma trzy tytuły. Kiedyś nie było tego problemu, nie było, powiem, tego mikrofonu dla wykształconych, dla mądrych, a było więcej, był mikrofon, powiem, dla Ducha Świętego i oni w sercach czytali Słowo Boże i mówią, tak pisze, więc tak musi być, tak? A dzisiaj tak pisze, ale tak nie musi być, mówią. Może być akurat dokładnie inaczej. Już wiele razy ja się z tym spotkałem i wierzę, że wy też się spotkali. Kochani, 20 rozdział objawienia Jana najpierw. Pierwszych sześć wierszy. Bo w tym fragmencie, to fragment, który jest zatytułowany Tysiącletnie Królestwo, i w tym fragmencie widzimy oblubienicę. 20 rozdział, pierwszych sześć wierszy. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją, tą otchłań, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. To jest 1000-letnie królestwo. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Zobaczcie, jest tu ich wiele. Usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Widziałem też tych, którzy zostali ścięci. To naszych czasów, apostolskich czasów, wszystkich czasów. Którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego, to mówimy już o tym wielkim ucisku, i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Tak? Ci, którzy nie oddali pokłonu. Ci ożyli, tak, bo byli zamordowani. Tak? Kto nie przyjął, zginął. W wielkim ucisku, kto nie przyjmie piętna antychrysta, będzie zabity. A oni zmartwychwstali, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli. Widzicie? Są dwa zmartwychwstania. Ci ożyli, ale inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Błogosławieni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Widzimy tutaj, ci, którzy zmartwychwstali, to jest właśnie oblubienica. Inni nie ożyli. Inni pozostali. Ona, oblubienica, ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Pierwszy Koryntian mówi nam o tej chwili, na którą, powiem, my wierzę, że czekamy. Jesteśmy bardzo bliscy, albo już, ale bardzo bliscy. I powiem, to nie jest niczym złym, kiedy czekamy na to i mamy nadzieję, możemy mieć, powinniśmy mieć, że dożyjemy tego. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. To jest tylko dwa wiersze, żeby bo trzeba było poruszyć i wszystko, ale to nie byłoby czasu. 51 i 52 wiersz. Oto tajemnicę wam objawiam. Paweł mówi do wiernych. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili okamgnieni na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. A my zostaniemy przemienieni. To jest pierwsze zmartwychwstanie. To jest pierwsza trąba i to jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa po oblubienicę i zabranie ją na wesele barankowe. Ona, oblubienica, ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Po drugie, oblubienica otrzymała prawo sądu. Czytaliśmy tam, że zostały postawione trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że świat sądzić będziecie? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Oblubienica, powiem, jest tak wysoko postawiona, wyniesiona, że ma prawo do sądu. Wiecie, to nie jest taki sędzia, jak myślę, że ja nie mówię tutaj o tym, że oblubienica zastępuje Boży sąd, że oblubienica zastępuje Boży wyrok. Ten wyrok wydaje tylko Bóg. Wyrok wydaje tylko Bóg. I wyrok potępienia wyda tylko Bóg, wyda Jezus Chrystus i wyrok ułaskawienia. Pójdźcie do mnie, to padnie z ust Boga, ale jest, że będziemy, mówię o nas, bo nie chcę mówić, że o oblubienicy. Oblubienica to powinniśmy być my. Każdy z was powinien czuć się, kochani, powinien w sercu każdego z was powinna się odzywać ta właściwa, nie nuta strachu, ale właściwa nuta, kiedy mówimy o oblubienicy. Wiecie, jeśli miłujemy Jezusa całym swoim sercem, jeśli oddaliśmy Mu całe swoje życie, jeśli odrzuciliśmy wszystko, a bezwzględnie wszystko, co nam Duch Święty wskazuje, nie mamy podstawy i nie będzie podstawy w nikim. To jest naturalne, że ten człowiek się czuje oblubienicą Jezusa Chrystusa. On się cieszy na to słowo, wiecie, ono go nie przeraża. Ani wymagania go nie przerażają, które dotyczą oblubienicy. Ani to, że ona się musi przygotować, kochani, bo życie wierzącego jest życiem przygotowaniu się na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nie jest życiem lenistwa, nie jest życiem marazmu jakiegoś, oczekiwania, przyjdzie, weźmie, nie weźmie, nie wiem, jak to będzie. Nie jest tak. Życie gorliwego człowieka, który idzie za Jezusem Chrystusem, który patrzy na Jezusa Chrystusa i uczy się od Niego, jest na skroś wypełnione przygotowaniem się na spotkanie. On czyta Słowo Boże, on czyta ostrzeżenia, on czyta napomnienia i raduje się z tych napomnień. On je bierze do serca, bo to są napomnienia do Niego. On wie, że on przyjmuje nawet karanie Boże. On przyjmuje cierpienia, bo wie, że to jest z ręki Bożej, po to, żeby nas oczyścić, po to, żeby nas przygotować. To nie jest przygotuj się. Mamy nic, prawda? Nie, to nie jest tak. Kiedy uczeń się przygotowuje, bo egzamin jest, to co on robi? Mówi, przygotowuje się i dalej robi, skupię sobie, nie wiem co robi, tak? Film ogląda. Przygotowuje się, a w jakim ty stanie jesteś? Przygotowuje się, bo mam za tydzień egzamin, tak? Ale teraz, nie wiem, rąbię drzewo, zbiera grzyby, sprząta, prasuje, pierze. Ale jak go zapytasz, mówi, przygotowuje się, bo to jest przygotowanie? Nie, no on siedzi, ślęczy ją, wyłącza się ze wszystkiego, ślęczy i uczy się, bo co? Bo ma egzamin, tak? Tak samo jest z oblubienicą. Przygotowaniem się oblubienicy. To nie jest życie takie od... No bo czekam. No wszyscy czekamy. Na przyjście Jezusa, tak? Ale co robię? Czy robię coś? Czy się zmienia moje życie? Czy Duch Święty pracuje w moim życiu? Co to znaczy pracuje? To tak, trzeba liczyć. Już 5 cudów się wydarzyło w moim życiu. No to pracuje. A jak się nic nie wydarzyło, to nie pracuje i nie ma Ducha Świętego. A wielu tak liczy. Co to znaczy pracujesz? Zmienia się nasze życie. Ktoś tu się dzisiaj modlił. Że tak wiele się zmieniło i to mnie tak uradowało, że jak wiele się zmieniło w moim życiu od jakiejś tam, obojętnie od jakiej chwili, 5 lat, 6, 20, 30, obojętnie, ale tak wiele się zmieniło w moim życiu, tak? To znaczy, że my trwamy w czasie, w tym okresie przygotowania się. Przygotowania się. Na spotkanie z oblubieńcem. A na czym to spotkanie polega? Myślę, że będziemy też mówić o tym oczywiście. A więc dane jest oblubienicy, dane jest prawo sądu. Dalej ona panuje z Chrystusem przez 1000 lat. Oblubienica będzie panować razem z Chrystusem na ziemi przez ten 1000-letni okres. Będzie panować, bo to jest oblubienica, to jest małżonka baranka. I fakt 1000-letniego królestwa ma miejsce po weselu barankowym, po zabraniu oblubienicy na wesele barankowe. Wiecie, bo jest wesele barankowe. I Pan już przyjdzie, mówią, dlaczego się dzieli zmartwychwstanie na pierwsze, na drugie. No, nie, po pierwsze, bo jest tak napisane i bo tak to wygląda, bo tak to ma być. Jezus przyjdzie po oblubienicę i wyrwie ją z tej ziemi. wyrwie oblubienicę, zabierze ją. I to jest pierwsze zmartwychwstanie. Po to, żeby na obłokach mieć wesele barankowe z nią. Będzie wesele barankowe. Jak cudowne, ja sobie nie potrafię wyobrazić. Wiem, że to będzie bardzo cudowne. Niezwykłe, niesamowite. I jako i kiedy zejdzie na tą ziemię, aby panować przez 1000 lat, oblubienica będzie razem z nim. I będzie panować. Będzie miała, będą postawione stolice sądowe i będzie ziemia sądzona. Wiecie, nie tak sądzona, że to jest do śmierci. Nie, będzie sprawiedliwość Boga zaprowadzona. Ludzie będą nauczeni. Ludzie, Słowo Boże mówi, jak będzie w 1000-letnim królestwie. Będzie wspaniale, będzie naprawdę coś, niezwykły okres czasu. I oblubienica panuje z Chrystusem w 1000-letnim królestwie. A dalej jeszcze jest napisane, że oni będą kapłanami Boga i Chrystusa. I panować z Nim będą przez 1000 lat, gdyby ktoś zapomniał, co ja mówię o panowaniu. I są kapłanami Boga. I wiele razy spotykamy, że jesteśmy kapłanami, kochani. Jesteśmy powołani do tego, żeby być kapłanami Boga Ojca. Wiecie, i my oczywiście chętnie sobie przywłaszczamy, każdy sobie to chętnie przywłaszcza. Może jego życie być, powiem, naprawdę smutne, powiem tak, smutne duchowo. Wiecie, pełne porażek, pełne niewierności, ale jakby się zapytasz, to on powie, jestem kapłanem Boga Ojca. Bo tak jest napisane, że bo Pan Jezus nas powołuje, abyśmy byli kapłanami. Ja powiedziałem, że Pan Jezus nie powołuje do 4. ławki w Kościele. Pan Jezus powołuje do 1. ławki. Pan Jezus nie powołuje do, jak to się nazywa, co towarzyszy Pannie, orszak, który towarzyszy Pannie młodej. Drużki, tak? Drużby, tak? Drużby. Pan Jezus nie powołuje Ciebie, żebyś był drużbą. Pan Jezus powołuje Ciebie i mnie, żebyś był oblubienicą. Alleluja. Każdego z nas. Każdego z nas. Prawda jest taka, że nie wszyscy chcą być oblubienicą. Nie wszyscy chcą zapłacić cenę oblubienicy. Nie wszyscy będą przygotowani. Nie wszyscy chcą się przygotować. Nie wszyscy chcą stracić swoje życie, żeby się przygotować. Nie wszyscy chcą zapłacić cenę, aby się, bo to trzeba zapłacić, kochani, bo to trzeba walki, bo to trzeba oczyszczenia i tak dalej. Będziemy o tym oczywiście mówić. Oni są kapłanami Boga i Ojca. I dlatego, kiedy Słowo Boże mówi, że jesteśmy kapłanami, a Paweł się nie przychodził, pytał, a kto z was oblubienica? Bo ja chciałbym tutaj z takim poznać. Ja też nie przychodzę tutaj i nie mówię, a kto z was oblubienica? A kto tylko zbawiony? Nie. Nie. Ja wierzę, ja ufam, że dążycie do tego samego celu. Kochani, dążycie do tego samego celu. Ale żebyśmy zdążyli, żebyśmy się przygotowali, kochani. No a jak ja nie jestem gotowy? Nie jesteś gotowy. Jeśli jeszcze Pan nie przyszedł, to Ty nie jesteś gotowy. Bo Słowo Boże mówi, że Pan zwleka ze względu na nas. Jeszcze chcę, żebyś był na weselu Panem Bogu. Jestem głęboko o tym przekonany, że Pan Jezus zwleka ze względu na mnie i na Ciebie, ze względu na swoje dzieci, które jeszcze nie są gotowe na pierwsze zmartwychwstanie, które może będą jak te głupie panny pukać. Przyjdzie taki czas, przyjdzie taka chwila, że Jezus przyjdzie. On nie będzie zwlekał do końca, Słowo Boże mówi. I wtedy będzie ten dramat, kochani, który widzimy tam w tych 10 pannach. Te pierwsze 5 to są oblubienica. A te drugie 5 to już nie jest oblubienica, tylko tyle powiem. Ale był ten dramat i wreszcie pukają i wołają. Zapłacili cenę, idźcie, kupcie sobie olej. Dokupcie sobie oleju. I pobiegły, dokupili i wracają i pukają, ale drzwi już są zamknięte. Już jest za późno. Po prostu Pan Jezus teraz zwleka, żebyś Ty nie musiał pukać. Żebyś był gotowy. Żeby nikt z nas nie zginął. Żebyśmy wszyscy dostąpili tej pełni łaski, którą Jezus Chrystus przyniósł nam. I tam był taki cytat, podaliśmy z objawienia Jana, z 21 rozdziału. Będziemy chcieli mówić o oblubienicy na podstawie tego rozdziału, bo można oczywiście naprawdę mówić wiele, bo wiele jest, powiem, podobieństw, wiele jest odniesień, wiele jest rozmaitych takich, powiem, obrazów, które wskazują i mówią, opowiadają i opisują oblubienicę. Ale chciałbym, abyśmy akurat na tym przykładzie jest bardzo, bardzo, powiem, obszerny teraz. Mówi bardzo wiele o może to jest najdłuższy fragment w Biblii, który mówi o oblubienicy i pieśni nad pieśniami spotykamy w ogóle oblubienicę. Nazwana jest oblubienicą i jest tam napisane o niej. Mądre panny, przypowieści o mądrych i głupich pannach. To też jest przypowieść i obraz oblubienicy, ale ten jest może nawet i najpełniejszy, na pewno najbardziej obszerny. I chcielibyśmy czytać ten 21 rozdział. Naprawdę jak uważnie się czytać ten obraz, bo tu jest opisane Nowe Jeruzalem jako Nowe Jeruzalem. Powiem tak, to jest opisana oblubienica. To nie jest opisane Nowe Jeruzalem. To jest opisana oblubienica jako Nowe Jeruzalem. Bo tak się zaczyna. I przyszedł 9 wiersz. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz napełnionych 7 ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Nie ma, jak powiem, wątpliwości, prawda? Że anioł przyszedł, aby pokazać Janowi oblubienicę. Małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę. I pokazał mi, i teraz powiem to słowo, oblubienica zamienia się w miasto. I pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Mające, nie wiem czy czytać całość, bo nie będę wracał do tej wierszy, ale wiem, że niektórzy nie słuchają, a czytają do końca. To przeczytajmy razem do końca, później będziecie mogli słuchać, a jeszcze będziemy wracać. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem. Pamiętajcie, że cały czas anioł pokazuje mu oblubienicę i mówi mu o oblubienicy baranka. Wstępujące z nieba od Boga. Mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama jak szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Dziesiąty wiersz mówi tak. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte, Jeruzalem. Chodź, pokażę ci oblubienicę. I prowadzi go na wysoką górę i pokazuje mu miasto święte. Kochani, miasto święte. Oblubienica jest święta. Wiecie, oblubienica jest święta. Jeśli myślisz o sobie jako o oblubienicy, to musisz myśleć o sobie, musisz wiedzieć, musisz być przekonany o tym, musi być tak w twoim życiu. Ja nie chcę, żebyście sobie myśleli. Pozytywnie myślę. Twoje życie, ty musisz być święty. Tak jest napisane. Bóg mówi do nas, do ludzi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. My mamy być świętymi. Kochani, nie trochę święte. Jakby to było dobrze, gdyby tu było napisane, albo gdziekolwiek indziej, gdyby Bóg powiedział, bądźcie trochę świętymi. Wiecie, jaki byłby to komfort dla wszystkich nas, dla mnie też. Gdyby było napisane, gdyby była dana mi taka maleńka furtka, bądź trochę święty. Ale Pan Bóg mówi, świętymi bądźcie. Anioł pokazuje mu miasto, jest o nim napisane, miasto święte, nie trochę święte. Nie trochę sprawiedliwe, nie trochę oddane. Miasto na skroś święte. Zobaczcie, że jest to taki znak też czasów, że mało mówi się o świętości dzisiaj. Nie chce się mówić o świętości. Jest to, powiem, niewygodny temat. Wiecie, jest dzisiaj, powiem tak, ja się cieszę, że jesteśmy tu razem, bo wierzę, że przyjechali tutaj ci, którzy chcą słuchać Bożego Słowa, prawdą Jezusa. Jak ktoś pragnie Jezusa, to nie będzie się, powiem, strząsał na tym. Ale wierzcie mi, jest wielu ludzi, może sami wiecie, może znacie ich więcej niż ja. Ludzi, którzy się wstydzą mówić o świętości. Mówię o chrześcijanach. Mało tego, ludzi, którzy kiedy mówisz im o świętości, to patrzą na ciebie dziwnie. I mówią, co ty masz na myśli, kochany? Kiedy mówisz o swojej świętości, o twojej świętości, o świętości twojego życia, o świętości twojego serca, to zaczynają się śmiać. I prędzej włożą to, powiem, w półkę fałszywych nauk, niż dadzą temu wiarę, albo mało tego, niż sami przygną. Ludzie znaleźli dzisiaj wytłumaczenie, wspaniałe wytłumaczenie, że naszą świętością jest Jezus Chrystus. I już my załatwieni. Ale Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Jasne, że naszą świętością i naszą sprawiedliwością jest sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. To jest tego rodzaju sprawiedliwość, kochani. Wiecie, to jest tego rodzaju sprawiedliwość. Paweł mówi, ja już się nie mogę chlubić swoją sprawiedliwością. Wiecie, że on miał sprawiedliwość? Czy myślicie, że on nie miał sprawiedliwości? On miał sprawiedliwość opartą na zakonie, kochani, na Bożym zakonie. I chcę wam powiedzieć, ludzie mówią, a bo to taka sprawiedliwość, niesprawiedliwość. Nie, on miał swoją sprawiedliwość, ale kiedy on zobaczył sprawiedliwość Chrystusa, on powiedział, ja się nie mogę chlubić swoją sprawiedliwością. Koniec chluby mojej sprawiedliwości, na zakonie opartej, na uczynkach opartej. Ja widzę inną sprawiedliwość, jak doskonałą sprawiedliwość. Ale on się w tą sprawiedliwość przyoblekł. I ty masz się przyoblec w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, a nie mówisz, Pan Jezus zawsze ubrany w sprawiedliwość, a moje życie zawsze niewierne. A ja nie mogę się wyrzec świata jeszcze. Pan Jezus się wszystkiego wyrzec i dlatego on jest sprawiedliwy. I fajnie, że mnie przykrywa. A ja się nie mogę. Nie. My się mamy przyoblec w Bożą sprawiedliwość. My się mamy już w Jezusa Chrystusa świętość przyoblec, kochani. Już nawet nie w Eliasza. Samuela, nie w świętych tamtego Starego Testamentu. My mamy się przyobrać w Jezusa Chrystusa świętość, bo to jest doskonała świętość. I ona ma się stać naszą świętością. Dlatego Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I w Jezusie pokazał nam świętość. Pokazał nam drogę do świętości, kochani. Jest droga do świętości. Jest droga do świątyni. Ludzie myślą, że wchodzą do świątyni jak chcą. Ze wszystkim, czym mogą chcieć. Że są kapłanami. Zobaczcie, jaki kapłan był. Bo to jest wszystko obraz, kochani. To jest wszystko obraz. To stare testamentowe rzeczy, opisy dokładne, szczegółowe. To jest wszystko obraz, żebyś mógł pomyśleć o tym. Zobaczcie, jaki był kapłan. My ci mówimy, my jesteśmy kapłanami. Dlatego tak powiedziałem, każdy się czuje kapłanem. Niech się czuje, bo powinien się czuć. Powiem, ale nie nadinterpretować tego. Ten kapłan nie miał nic prócz służby w świątyni. Wiecie, że nie miał nic. Wszyscy jego bracia, pokolenia, plemiona mieli swoje ziemie. Ci mieli. Mieli działy swoje.
Przecież to o to chodziło, no na to to życie miało polegać. A ich życie jakie miało być, jak on nie miał swojego działu? Oni nie mieli swojej ziemi. Wy nie dostaniecie tej ziemi. Zobaczcie. Jeśli ludzie mówią, no jak ja nie mogę mieć, ja muszę mieć to, ja muszę mieć to, ja muszę mieć to. Dlaczego mam żyć inaczej? Kapłani, oni nie szemrali przeciwko temu. Wiecie, oni mieli dział, gdzie? Od Pana. Oni mieli pański dział. Oni nie mieli działu w tym, że sobie wyhodował 100 owiec, zabił 4 i sobie zjadł. On miał dział w tym, co przynieśli dla Pana. I on stamtąd brał. To było święte. Wiecie, to było lepsze. Bóg mówi, że to jest było lepsze. Ja nie wiem, co ludzie mówili. Może mówili to, co dzisiaj mówią. Fajnie, że tam są kapłani. Fajnie, że ten jest gorliwy. I ten nie będzie gorliwy. Ale ja muszę mieć życie. No ja nie zrezygnuję z tego. Ja nie zrezygnuję ze swoich owiec, bo ja mam możliwość. Ja mam piękne pole, ja mam piękny spadek. Ja nie zrezygnuję ze świata. Ja nie zrezygnuję z dostatku. Nie mogę. Kochani, jeśli jesteśmy kapłanami Jezusa, to tamten tylko był cień. A teraz jest rzeczywistość, jest o wiele doskonalsza. O wiele doskonalsza. Ale jest jakiś wzór. Wiecie, a dzisiaj ludzie są zaangażowani, powiem, na dwa fronty. Na Boży i na swój cielesny. Na Boży i na ziemski. Wiecie, na Boży, ja nie mówię tylko o mamonie, o pieniądzach, wiecie, ale o sferze marzeń, o sferze zajęć, życia. Nabożeństwo fajnie i musi być nabożeństwo, a wieczór też fajnie, też musi być. Jak? Oni nie mieli tego działu. Oni nie mieli tego działu. To jest miasto święte, nie trochę święte. Kochani, i świętość jest klejnotem oblubienicy. Ja myślę, że świętość jest najpiękniejszym klejnotem oblubienicy. Tym wyróżnia się od wszystkich innych. I ten klejnot, świętość, otrzymała od oblubienca. A to jest jej klejnot. Ona jest przyozdobiona tym klejnotem. Ona jest przyozdobiona. Świętość. Dlatego dzisiaj, kiedy mówisz o świętości, to częściej się spotkasz, powiem, z krytyką. Z takim ironicznym po prostu uśmiechem. Jak to świętość dzisiaj? Kochani, jak to świętość dzisiaj? Powiedz dzisiaj chrześcijanom, wielu chrześcijanom, młodym chrześcijanom, którzy piją piwo w pubach, którzy chodzą na dyskoteki, powiedz im o świętości. Jaka świętość? Przecież tam jest cały czas brud. Jeśli człowiek żyje cały czas w brudzie, jeśli ogląda brud, jeśli styka się z brudem, kochani, z wolnego wyboru, to jak może wam mówiłem kiedyś, pokazany ktoś do mnie podszedł, taki młody człowiek, mówi, dlaczego ty mówisz, bracie? I tylko raz mi powiedział, bracie. A później mówił, proszę pana, dlaczego pan mówi, że nie wolno chodzić, że to jest grzech dyskoteki, że to jest grzech? Ja chodzę, ja bardzo dobrze się tam czuję. Ja mówię, to ty nie masz, człowieku. Już próbowałem mu tłumaczyć, ale nie ma. Nie wolno ci tego mówić. Nie powinieneś, bo ja jestem Bożym dzieckiem. Ja siedzę tam w tym. Ja mówię, i ty tam nie widzisz brudu. I to cię nie osądza. Człowieku, ty nie masz rozeznania. Czy się narodziłeś na nowo? Jasne, że się narodziłem na nowo. Kochani, i powiedz jemu o świętości. O Bożej świętości. Nie o pseudo świętości. Nie o pseudo sprawiedliwości. Powiedz jemu o Bożej świętości. Tak jak Słowo Boże mówi. Pan Jan widział miasto święte. I dalej, jak kiedyś sam nie mam wątpliwości, jest to święte miasto, prawda? Wszystko tam jest święte. Wszystko tam jest piękne. Oblubienica Jezusa Chrystusa jest święta. Dlatego ja nie mogę zahamować dzisiaj ze swoim uczeniem się. Ja nie mogę wyluzować dzisiaj. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, a już ja żyję 30 lat, czy tam ile lat z Jezusem. Czy tam ile ty żyjesz. A no, ja już nie mam. Nie, biegnę do tego. Biegnę, apostoł Paweł mówi, biegnę do celu. Cały czas biegnę. Tyle Bóg przez niego działał, tyle miał. Ale on dalej mówi, ja biegnę do celu, zapominając o tym, co za mną, a dążę do tego, co przede mną. Bym nie chybił celu. Bym uchwycił ten cel, kochani. Bo to ma być takie nasze życie. Świętość to jest znak rozpoznawczy oblubienicy. To jest taki znak rozpoznawczy, szczególny znak. Tego nikt nie może podrobić, kochani. Będziemy mówić o oblubienicy, o przetecznicy, która na wiele sposobów podrabia się, bowiem podszywa się pod Kościół. I na wiele sposobów jest podobna do Kościoła. Jest bardzo podobna do Kościoła, ale jednego nie może. Jednego nie podrobi, świętości nie podrobi. Świętość należy tylko do Boga, wszechmogącego Boga. I Bóg w Jezusie Chrystusie ten klejnot daje swojej oblubienicy, kochani. To jest chluba nasza, świętość. Chluba, która idzie z góry, która przychodzi z góry, wiecie? To nie jest powiem to, że my żeśmy tam coś, nie wiem, odkopali, wykopali albo gdzieś tam dostali pokątnie. I przetecznica nie może podrobić
ten święta tego i się po prostu to się im nie udaje. Jest napisane, Pan Jezus o tym powiedział. Wystarczy, jeżeli będzie jak mistrz, uczeń. Nie może być większy, nie może być wyższy nad Pana swego. Wystarczy mu, jeśli będzie jak mistrz. Tak powiedział Jezus. Teraz tak. Zadajmy sobie to pytanie. Czy doszliśmy już do tego Chrystusowego wystarczy? Chrystusowe wystarczy wtedy, kiedy będziesz jak mistrz. Czy to jest moim, twoim celem? Dojść do tego wystarczy. Czy masz swoje wystarczy? Wiecie? Ludzie mówią, wystarczy. To, co mam. Zamiast Chrystusowego wystarczy, a Chrystusowe wystarczy, mówi, jak mistrz. Gdy będzie, jak mistrz. Nie wyżej. Wystarczy. Czy doszliśmy do wystarczy? Czy zostaliśmy na swoim wystarczy? Wiecie, wystarczy. Mam trochę złości. Nie tam dużo. Mam trochę niecierpliwości. Wystarczy. Ach, z tym wszystkiego nie udaje mi się. Nie chce mi się. Mam trochę nieposłuszeństwa. A trochę pychy widzę w sobie. Trochę mi brakuje do pokory, prawda? No wszyscy możemy mówić tak. Trochę mi brakuje do pokory, trochę mi brakuje do łagodności, trochę mi brakuje do wierności. Może dużo? I wiecie, to jest taki czas, że przyznanie się do uchybień, do niedoskonałości, ten jest mile widziany. Natomiast mówienie o świętości, zbudzanie snu, zgrzyta. Nawet, powiedziałem, nawet drwiny, nawet śmiech. Naprawdę, to jest taki naprawdę niedobry czas. Prędzej ci wybaczą to, że jesteś uzależniony od pornografii. Zrozumieją, ręce złożą, potem się modlisz. I co ci prędzej wybaczą, niż to, że głosisz Ewangelię o czystym życiu, zwycięskim życiu, o wolnym od grzechu życiu. O, to nie. Ileż razy możecie usłyszeć, że ktoś mówi, no tak, powinniśmy być jak mistrz. Ale, i za ale jest cała litania, żeby sobie spokojnie usnąć i powiedzieć, że jestem wspaniałym chrześcijaninem. Ale Pan nas kocha, ale Pan i cała gama, powiem, wytłumaczeń, jak upadniesz, kochany, to nie bój się. Kochani, my upadamy. Wiecie, ale my nie mamy mówić ideologii tworzyć na temat upadku. Mamy mówić o zwycięstwie. My mamy mówić o odrzuceniu świata. My mamy mówić o odrzuceniu grzechu. My mamy przestrzegać. My mamy zachęcać, żeby nigdy człowiek nie wszedł w grzech. Mamy, powiem, na wszelkie sposoby mówić, przestrzegać i prosić, i zachęcać, i modlić się, żeby nasze dzieci nie weszły w pornografię. Żeby nasze dzieci w komórkach nie znalazły pornograficznych filmów i obrazów. Żeby nie weszły w narkomanię, żeby nie weszły w świat. Żeby nie weszły w ten pęd i wir tego świata. Żeby nie weszły w szaleńczą pogoń za dostatkiem, za życiem, za domem, za samochodem, za... I wtedy Chrystus musi być gdzieś dalej. Powiem tak, zostawmy te swoje trochę, a przyjmijmy to trochę Chrystusowe. Weźmy to, co Pan Jezus ma dla nas. Powiem Boże, swoją tą trochę biedy, trochę tego. I to jest zrozumiałe, że ty masz trochę cierpliwości ci brakuje i trochę jeszcze pokory ci brakuje. To jest zrozumiałe. Wszyscy to rozumiemy, ja też was rozumiem i wy mnie zrozumiecie. Kochani, ale wiecie co? Z tym trochę, naszym trochę nie pójdziemy do Królestwa Bożego. Naprawdę. Z tym naszym trochę. My się wszyscy możemy poklepywać, bo w porządku będzie. Nie wyjdziemy, aż staniemy przed Królestwem. Bo tam żeśmy czytali i jeszcze będziemy czytali. Nie wejdzie do Niego nic nieczystego. Ani nikt, kto kłamie. Trochę kłamie. Maleńki kłamstwo, nie? Trochę pychy. To jest coś strasznego. To jest taki jad. Z tym nie wejdziemy. My mamy naprawdę zostawić wszystko. Dlatego ile ma być wołania w Kościele, kochani? Ja tego wołania nie słyszę. Naprawdę jeszcze dalej nie słyszę. Ile ma być wołania w Kościele? Boże, pomóż mi. Wiecie, jest dużo wołania. Ono ma być. Ono też ma być. Pomóż mojemu mężowi. Pomóż moim dzieciom. Panie, ratuj moje dzieci. Ma być. Kochani, ale powiedzcie, że nie słyszycie. Pomóż mi, Panie Jezu. Ratuj mnie, Panie Jezu. Wspomóż mnie. Daj mi siły Ducha Świętego, żebym zwyciężył. Panie, daj mi takiej siły, żebym się mógł odłączyć. Nie słychać tego. Dlaczego nie słychać? Bo ludzie myślą, że trochę do nieba pójdą i wejdą. A Słowo Boże mówi, nie wejdą. Oblubienica to jest miasto święte. To jest miasto święte. Pokazał mi miasto święte, zstępujące z nieba od Boga. A przecież z nieba od Boga. A przecież oblubienica jest w ziemi. To my. No jeszcze w niebie nie było. Ani nikt z was. I taki, może być, no to ja, to nie, to nie jest z ziemi. Nie, oblubienica jest stąd. Ale to jest napisane, wstępujące z nieba od Boga. Kochani, wiem tak, ale tak przemieniona na obraz Jezusa Chrystusa. Tak przemieniona. Mająca tyle świętości i czystości Chrystusowej, że wstępuje z nieba. Wiecie, Bóg, powiem, nie wstydzi się pokazać, że to miasto z nieba wstępuje. Pan Jezus powiedział w swojej modlitwie arcykapłańskiej: nie jestem z tego świata, Ojcze. Nie są z tego świata. Są na tym świecie. Ale nie są z tego świata. Drodzy, i my mamy tak żyć, jakbyśmy byli nie z tego świata. Jakbyśmy byli nie z tego świata. A to nie jest wstyd. Żyć tak, jakbyśmy, bo taki Jezus nas widzi. On nas naprawdę wyrwał ze świata. Wyrwał z ciemności i nie zostawił trochę ciemności w nas. Razem z nami z tej ciemności pociągnęła się ciemność. W kieszeni ciemność, w tej kieszeni ciemność, tutaj ciemność. Torbę miałem tam w świecie, pełna ciemności jeszcze. Pan mnie wyrwał, ale ja jeszcze mam pełno ciemności. Nie, Jezus wyrwał nas z ciemności, nie zostawił nic. Kiedy staliśmy pod krzyżem, kiedy żeśmy wyznali mu grzechy, kiedy jego krew oczyściła nas, kiedy z ducha i prawdy odrodziliśmy się na nowo, wszystko stało się nowe, Słowo Boże. Stare przeminęło, opadło, wszystko stało się nowe. I dlatego Słowo Boże mówi do nas jak do dzieci Bożych. Słowo Boże mówi do nas jak do oblubienicy. Napomnienia, dlatego są takie ostre, kochani, takie szczegółowe, takie docierające, Słowo Boże przenika aż tam, głębokości, tak? Aż do rozdzielenia szpiku nawet, tak? Stawów, szpiku myśli, serca. Ono musi tam docierać, kochani, bo my mamy być na skroś czyści, nie tylko tak z zewnątrz się oczyścić. I pozory pobożności, bo inny Kościół, bo my obrazów nie mamy i czego tam jeszcze, i my jesteśmy już inni, i ludzie o nas mówią, że jesteśmy inni. Nie. Pan Bóg ma swój Kościół. Pan Bóg powołał oblubienicę swoją. On ją przygotowuje, on ją strzeże. On ją przygotowuje na spotkanie. Dlatego to Słowo musi docierać. Kochani, nie bójmy się, a my się boimy tego Słowa, które rani, wiecie, które rani grzech w naszym życiu, które rozdziela, które myśli osądza. Boimy się nieraz osądzania myśli. Jeśli kaznodzieja mówi Słowo, które osądza myśli, to mówi, czepia się, strzela do mnie. Wyrzuć myśli i przestanie strzelać. Znaczy nie przestanie, nie będziesz odbierać tego jako strzelanie. Będziesz dziękować Bogu za ostrzeżenia. Będziesz dziękować za przypomnienie. Będziesz dziękować za radę Bożą. Za zachętę. Bo to jest zachęta, kochani. Wiecie, napomnienie to jest zachęta, kochani, do dobrego życia. To nie jest, o, znowu muszę coś wyrzucić. No jak na takim etapie jesteśmy, że znowu muszę coś wyrzucić, to jesteś dalej handlarzem. I handlujesz z Bogiem. Nie jesteś Bożą własnością. Ty jesteś po jednej stronie stołu, a ten tam Bóg po drugiej stronie. I teraz za co mi oddasz, Panie Jezu? I dlaczego mam Ci to oddać? Ale jesteś dzieckiem Bożym, to oddajesz. Bo w tym samym momencie, o którym się dogadujesz, mówisz, Panie Jezu, weź, chwała Ci, że Ty bierzesz to. Chwała Ci, że Ty zabierasz to. Chwała, że Ty mnie odizolowujesz od tego grzechu. Chwała Ci, że mnie wyciągasz z tego. Chwała Ci, że mnie oczyszczasz. A druga rzecz wstępuje z nieba. Jest to wyraz tego, co wskazuje nam również na to, że cała praca, jaka była wykonana w Twoim życiu, w moim życiu, w życiu oblubienicy, pochodzi z nieba, pochodzi od Ducha Świętego. To nie jest, kochani, zbawienie z uczynków. Ja nie głoszę zbawienia z uczynków, nie. Ja głoszę dzieło Jezusa Chrystusa, dzieło Ducha Świętego. Wiecie, ono jest całkowicie z nieba. Przemiana moja, zwycięstwo, które mam, jeśli mam, jak mam, mam je. Oczyszczenie mojego życia, wzrost mój duchowy, to jest wszystko z nieba, wszystko dar Bożej łaski. To jest Boże dzieło, to nic ze mnie. Ja tam nic nie mam w tym, wiecie? Nic mojego. Bóg pozwolił mi budować z tego, co z nieba. Nawet uczynki te dobre, to nie są moje uczynki. Bóg przygotował, jest napisane, taka jest prawda, tak? Bóg przygotował dobre uczynki w Jezusie Chrystusie. Po co? Abyśmy się nimi chlubili i wskazywali na nie. Abyśmy w nich chodzili. Tak. Nie, żeby pokazywać. Patrz na Jezusa, nie patrz na mnie. Tak jest pokorne, skromne powiedzenie chrześcijańskie. To jest obudne powiedzenie chrześcijańskie. Naucz się tych uczynków. Naucz się i powiedz jak Paweł. Tak jak ja. Naśladuj mnie. I się naucz. Chrystusowy, przyobleć się w Chrystusowe uczynki. Przyobleć się w Jezusa Chrystusa. Przyobleć się. Ty się przyobleć. I powiedz, dlaczego jesteś nieprzyobleczony? Przyobleć się w Jezusa. Dlaczego jeszcze się kłócisz? Dlaczego jeszcze jesteś niecierpliwy? Dlaczego jeszcze jesteś zawistny? Przyobleć się w Jezusa. I idź. To jest dzieło, kochani. Miasto wstępujące z nieba. Tak. Kościół Jezusa Chrystusa to jest dzieło Ducha Świętego. Absolutnie w całej pełni dzieło Boże. Dzieło Boże. I dlatego, ja myślę, dlatego Jan widzi, jak ono wstępuje z nieba. 11 wiersz mówi, mające chwałę Bożą. Ma chwałę Bożą. Oblubienica ma chwałę Bożą. Czy Twoje życie ma chwałę Bożą? W Twoim sercu jest Boża chwała. Nie chwała wywołana, wiecie, emocjami. Nie chwała wywołana przez fajną muzykę. Chwała, która od Boga przychodzi. Chwała, która jest. Ono ma chwałę Bożą. Ma po prostu Bożą chwałę. Pan Jezus, kiedy modli się w tej modlitwie, już wspominałem o niej, w Getsemane mówi w 17 rozdziale, ta modlitwa jest zawarta tak, tam 22 wiersz, Pan Jezus mówi tak, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Drodzy, apostołowie mieli tą chwałę. Wiecie, oni mieli tę chwałę. I oblubienica Jezusa Chrystusa, będąc jeszcze tutaj, bo tu się oblubienica kształtuje, kochani. Nie tam w niebie Bóg będzie wybierał. Tu się formuje oblubienica Jezusa. Tu Bóg kształtuje swoją oblubienicę. Tu na tej ziemi, w naszych warunkach, w glinie, w połczynie, w walinie, idzie tam jeszcze. Pan Jezus formuje oblubienicę. Z kogo się da? Kto chce? Kto podda się Bożej pracy? Kto podda się Duchowi Świętemu? Kształtuje oblubienicę. I ona ma chwałę Bożą. Wiecie, ona chodzi w chwale Bożej. Ona jest dumna ze swojego Boga. Oblubienica chodzi w chwale Bożej i jest dumna ze swojego Boga. Wiecie, mogą się śmiać z niej, mogą żyć, mogą mówić, co za Bóg, mogą mówić, niech cię ratuje. Ale ona wie, ona ma chwałę Bożą. Nie wstydzi się swojego Pana. Nie wstydzi się. Także wiele ludzi dzisiaj się wstydzi. Jezusa Chrystusa. Oni się, wiecie, oblubienica nie wstydzi się swojego chrześcijaństwa. Nie wstydzi się swojego chrześcijaństwa. Tego, które jest tak opisane jak tutaj. nie wstydzi się. Ona ma chwałę Bożą. Ileż to razy słyszałem krytykę na tych burz. Wyglądacie, wyglądam. Albo poczytajcie na forum, jak jest. Weźcie sobie, nakrywam burz. A mam wyglądać jak muzułmanka, jak takie. Ale ma wyglądać. Wstydzą się, kochani. Wstydzą się w kościele nałożyć na jakiś głowę, wiecie? Bo wygląda najlepiej jeszcze ten. Tak. Takie kochanie. Ale ulubienica ma chwałę, bo ci nigdy niczego nie wstydzi. Wiecie, on nie wstydzi się z gardy. Mało to, co to tam powiem na krycia głowy się wstydzić. Ale hańby się nie wstydzi. Wiecie, co jest hańba? To jest coś naprawdę strasznego. Hańba. Lżą ciebie. Oni mają rację, wiecie, oni są górą. To jest hańba. O! Innych ratował, siebie nie może uratować. Ratuj jak! Uwierzymy! To jest hańba, wiecie? To tak boli. Hańba boli. Jeśli człowiek nie ma chwały Jezusa Chrystusa, jeśli nie masz w sercu chwały, się wstydzisz. Chowasz się. Nie pomodlisz się nad kościółkiem, bo co on powie? A jeśli masz chwałę Jezusa, co cię robisz? Ty masz chwałę, ty wiesz pomysł, nie się śmieje. Nie wiesz, czego się śmieje. Po prostu nie wie. A ty wiesz. Tak, to miasto mające chwałę Bożą i blask jego podobny do blasku drugiego kamienia, kochani. Tej chwały Bożej, jakby jaspisu. Lśniącego jak kryształ. Wiecie, oblubienica ma chwałę Bożą i nie wstydzi się swojej bogobojności, nie wstydzi się pokory, wiecie, nie wstydzi się uniżenia. Oblubienica nie wstydzi się uniżyć. Nie wstydzi się. Ten, kto nie ma chwały, ten, kto nie ma tego ekwiwalentu, powiem, on się wstydzi upokorzyć, bo to jest, co to się upokorzyć? A dlaczego ja mam się upokorzyć, tak? Przegrać. Dla ludzi to jest przegrać. Zrezygnować ze swojej rasy to jest przegrać. Dlaczego on ma przegrać? W imię czego on ma przegrać? Ale ten, który ma chwałę Jezusa Chrystusa, Bożą chwałę, on wie, że Jezus się uniża, że Jezus był pokornego serca. Jezus był pokornego, Syn Boży. I nie wstydził się swojej pokory. Nie wstydził się swojej cichości. Mówił, uczcie się ode mnie tego właśnie, co jest we mnie. Słuchajcie, nie wstydzi się wyglądać inaczej jak świat. Nie wstydzi się wyglądać. Jakże dzisiaj wielu ludzi musi wyglądać jak świat. Wejdziesz do kościoła, nie ma różnicy. Jakbyś wszedł w świat. Ale mówią, Pan patrzy na serce. Kochani, nie mają chwały swojej Chrystusowej w sobie, wiecie? Się wstydzą. Jasne, że się wstydzą. Nie pokazać tego, że tam tego wstyd, jak jeszcze można. Wiecie, dlaczego się ta oblubienica nie wstydzi? Bo ma chwałę Bożą. Ma chwałę Bożą. Halleluja. Kościół Jezusa Chrystusa ma, wypełnia Boża chwała. Moje, twoje serce, jeśli należysz do oblubienicy, będzie wypełniać chwała Jezusa Chrystusa. Będzie. On ma, to miasto ma chwałę Bożą. Później jest mowa o 12 bramach. A to jest 12 plemion izraelskich. Wiecie, to oznacza, no 12 plemion to jest pełni Izrael, tak? To jest pełni Izrael. I ja myślę, że to oznacza pełnię narodów, w ogóle pełnię narodów. Nie tylko Izraela, ale w ogóle pełnię narodów. Z każdego narodu i języka. Oblubienica nie będzie tylko z żydowskiego narodu. I nie będzie tylko z polskiego narodu. Z każdego języka, z każdego plemienia. Każdy ma równy, powiem, start. I każdy ma równą szansę. I każdy jest zaproszony. I każdy jest powołany do tego, aby być. Jezus mówi, w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Ten stół, wszyscy się zmieszczą. Wszyscy. To jest pełnia narodów. Później jest mowa o kamieniach węgielnych. A ten mur miasta miał 12 kamieni węgielnych. A na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. 12 apostołów Baranka, kochani, Kościół apostolski, to nie ten, który obrał sobie imię któregoś z apostołów. Czy też jest Kościół apostolski, nowoapostolski, a no, nazw, powiem, ile tylko chcesz. Ale Kościół apostolski to nie ten, który sobie obrał nazwę apostolski albo któregoś z apostołów. To ten, który zachował naukę apostolską. To ten, którym przejawia się to samo życie i ta sama wiara jak w pierwszym kościele, apostolskim kościele. To samo życie, ta sama wiara, ta sama nauka. To jest apostolskie. I teraz tak można by było, żeby już nie przedłużać tego, to można było wziąć któregoś z apostołów, Jakuba na przykład, list. I tak tylko na przykład, a wiara bez uczynków jest martwa. To mówił Kościół apostolski. Czy a dzisiaj tak możesz powiedzieć? Tak próbuje człowiek wysublimować, wiecie, wiarę od uczynków, żeby została tylko wiara. Ja mam wiarę. A Kościół apostolski mówił tak, a wiara bez uczynków jest martwa. Piotr, który mówi, do wiary waszej dodawajcie cnotę, poznanie, powściągliwość. Cały. A kto ich nie ma, bo kto tego nie ma, to jest ślepy. To jest wiara apostolska, to jest Kościół apostolski. On tak mówi. On nie mówi, a kto tego nie ma, to ja to rozumiem. Dzisiaj się trzeba rozumieć takiego, kto tego nie ma. Dzisiaj trzeba rozumieć tego, który jeszcze pali. Dzisiaj trzeba rozumieć tego, który jeszcze popija. Dzisiaj trzeba rozumieć tego, który jeszcze cudzołoży. A Kościół apostolski mówi, nie masz tego, jesteś ślepy. Inaczej. Czy Jan, następny apostoł, tak ja z listami, końcowymi listami z Nowego Testamentu, który mówi, a ten, co grzeszy, jest z diabła. Kościół apostolski to nie ten, który nazywa się tylko tak, ale to ten, który ma tą samą wiarę, tą samą naukę, to samo życie. Później czytamy, że długość jego i szerokość i wysokość są równe. Tak to miasto wygląda. Ja myślę, że nie wiem, jako każdy urbanista by może powiedział, że to trochę nie tak nieciekawie, bo... ale to nie chodzi, żeby zadowolić urbanistów czy architektów. Ja myślę, że to jest wskazanie na to, że w Kościele Jezusa Chrystusa jest równość, jest jedność. W każdą stronę, żebyśmy popatrzyli. Każdy z każdym równy i każdy z każdym ma zachować jedność. Nie jedność ta rodzina z tą rodziną, ale z tamtą nie. O, jak to częste. Z tym tak i z tym tak i z tym tak. Nie, tam jest równość, tak i tak i tak. Jest trudno. W którą stronę byśmy spojrzeli? Kościół Jezusa Chrystusa, oblubienica to ta, która ma dział ze wszystkimi. Która jest pojednana ze wszystkimi. Która miłuje wszystkich dookoła. I grzesznika, i tego prawie świętego. I tego, który jest pastorem, i tego, który, nie wiem, gdzieś tam. Jednakowe serce, jednakowa miłość. To jest to znaka równości i jedności. Nie ma wyniosłości, nie ma nic wyniosłości, kochani. To nam świadczy, że to nie ma nic wyniosłości, nic spychy, nic się, to nic nie pasuje do Kościoła Bożego. Nie ma go po prostu w Kościele Bożym. Jest tylko pokora, jest łagodność, jest cichość. Pan Jezus powiedział takie proste słowa, jakże ważne słowa, ale jak czy one są ważne? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, prawda? Proste, kochani. I takie, tak to jakoś blado wygląda. Tylko cichy i pokornego serca. Zobaczcie, czego dzisiaj ludzie się uczą. Mówią, że to takie może mało ważne, ale ważne jest to, są ważniejsze rzeczy, wiecie, powinniśmy się nauczyć. To moc do czynienia cudów. Jej, kochany. No tam, gdzie się cuda pojawiają, kochani. Tam, gdzie się znaki pojawiają, wiecie, to tam setki ludzi, tam tysiące ludzi gardzą. Tysiące. Jak się w Toronto też zaczęło się tam. Tysiące ludzi, tysiące pastorów przyjechało zobaczyć, co się, bo się tam coś się dzieje. Tam się działy historyczne rzeczy. straszne rzeczy. Ale to tych ludzi nie powstrzymywało. Wiecie, bo się coś dzieje. To, że to było obrzydliwe, że było to wprost obrzydliwe, to ich nie hamowało. Bo się coś dzieje. Tego się mamy nauczyć. Czynienia cudów, znaków. Mieć moc do wskrzeszania. Och. Ale mówi, uczcie się ode mnie. To jest pierwsza rzecz, którą się mam nauczyć. Że jestem cichy i pokornego serca. A dzisiaj przed nią powiem ci, którzy umieją organizować imprezy z udziałem tysięcy ludzi. Dzisiaj przodują gwiazdorzy, a nie cichy i pokornego serca. Ale w czym oni są podobni do Jezusa? W czym oni są podobni do Jezusa? Jezus do ciebie i do mnie mówi, ucz się, przyjdź do mnie i naucz się, że jestem cichy i pokornego serca. Kochani, jak się tego nauczymy, jakie wspaniałe będą zbory. Jaki wspaniały będzie ten klimat w zborze. Jakie wspaniałe będą małżeństwa. Cichy i pokornego serca. W jakim pięknym, cudownym klimacie będą wyrastać nasze dzieci. Jeśli się nauczymy tych dwóch rzeczy, cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. Wszystkie inne rzeczy przyjdą, drodzy. Wszystkie rzeczy, Duch Święty będzie szedł za nami, będzie poświadczał nasze świadectwo, naszą mowę znakami, cudami, gdzie trzeba. Mocą swoją, będzie trafiać Twoje słowo, ale Ty się naucz tego, czego się powinieneś nauczyć. Cichości i pokornego serca. Kiedy dalej czytamy o tych wszystkich kamieniach węgielnych, o niezwykłych nawet na sam ten temat trzeba było nawet dowiedzieć się nawet, co to za, czy przypomnieć sobie, jakie kolory mają i co one oznaczają, bo one wszystkie coś oznaczają. Ale ja już nie będę mówił na pewno na każdy temat tego kamienia może. Ale wiecie, jedno jest takie, no takie wyraźne, że wszystko w tym mieście jest doskonałe, tak powiem, doskonale czyste. I najwyższej jakości. Ulica jego ze złota, to złoto jak szkło. Jeszcze mało, tak żebyśmy nie tylko wiedzieli jak złoto, ale przezroczyste, jakieś dziwne, jakieś niezwykłe. Wiecie, wszystko jest nadzwyczajne, najwyższej jakości w tym mieście. Wszystko, wszystko. Dlatego Piotr mówi, jakimiż wy macie być, jeśli oczekujecie na przyjście Jezusa Chrystusa. Jakimiż wy macie być w czym? W życiu. I w pobożności, w codziennym obcowaniu, w kochaniu, to o to chodzi. Nie na nabożeństwie, nie na konferencji w Glinie być świętymi. Tego brakuje nam w domu, w rodzinach. W rodzinach już nikt nie myśli, jakimi mamy być. Jesteśmy, jakimi jesteśmy. Kłócą się, biją się. Jest coraz więcej strasznych dramatów. Ale czy to jest oblubienica? Ja się pytam. Sami odpowiedzcie. Czy to jest oblubienica Jezusa Chrystusa? Czy to jest małżonka baranka? Święta? Jak żyjesz? Jak reagujesz? Na niedostatki, na niedogodności, na ciernie. Jak reagujesz na to? Czy się nauczyłeś tego? Czy uniżyłeś się? Czy się nauczyłeś pokory? Czy się nauczyłeś, jeśli masz być małżonką baranka Jezusa Chrystusa, ten, który powiedział, jestem cichy i pokornego serca. I był. I był jak nikt. I my jesteśmy jego oblubienicą. Czy dziwicie się temu, jak patrzymy na to miasto doskonałe i czyste, że Bóg powiedział w swoim słowie, że Jezus mówi w jednym z ostatnich, tam tylko byśmy może tak, nawet na tej samej kartce, co to czytaliśmy, że Jezus powiedział, a kto święty? Niech się jeszcze święta. My nie chcemy nawet myśleć, że my świętymi. Najwyższy czas nie tylko myśleć, ale dorastać do świętości. A jak już dorośniemy do świętości, to no naprawdę wiele się zmieniło w moim życiu. To usłyszysz wtedy ten głos, a ty święty, to jeszcze nie się święta. Kochani, bo mówimy o oblubienicy, o małżonce baranka. Mówimy o tym mieście świętym, wstępującym z nieba od Boga. a miasto, lecz świątyni w nim nie widziałem. Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią. Nie ma świątyni. Bo świątynią tego miasta jest sam Bóg i Baranek. Świątynią oblubienicy jest sam Bóg i Baranek. My się bardzo dobrze czujemy w naszym zborze, wiecie. Zawsze, jak ktoś z nas wyjedzie, jest gdzieś tam, nawet jedną niedzielę nie jest. To wraca i mówi, fajnie mi tam było, ale bym miał powiedzieć, to żałuję, że tu nie mogłem być. Tak jest nam dobrze w zborze. Chwała Bogu, że Bóg nam daje przeżywać taką łaskę, że to cenimy, kochani. Jest tam dobrze, wiecie. Bo powiecie, ale w moim zborze też jest dobrze i chwała Bogu. Dałby Bóg, żeby każdemu z was w waszym zborze było najlepiej. Taki jeden brat powiedział, taki mój ojciec wiary, taki doświadczony, mądry brat, powiedział, słuchaj, najlepszy zbór na świecie, to mój zbór. Ja mówię, ale ty nie myśl, że ja wychwalam swój zbór i mówię, bo czuję gorszy. To nie o to chodzi. Mówi, mój zbór to jest dla mnie to jest najlepszy zbór na świecie, bo to jest mój, ja w nim wyrosłem, ja w nim wrosłem, ja z nim wzrastam. Dlatego, tylko dlatego. Nie to, że ja gardzę innym zborem, ale on jest dla mnie najdroższy, ci bracia, ci siostry, oni mnie wspierają, ja ich wspieram. Tak. I dałby Bóg, aby każdy z was mógł powiedzieć o swoim zborze, najdroższy, najlepszy, najkochańszy jest mój zbór.
Amen.
Ale amen. Tak, w Biblii nie powinni powiedzieć, walimy, tak powinni powiedzieć też. Myślę, że tak nie.
Chwała Bogu.
Ale kochani, zobaczcie, tam w tym mieście nie ma świątyni. Wiecie? Świątynią jego jest Baranek. Bóg. My mamy społeczność nasza, społeczność oblubienicy, kochani. Wiecie, jest jeszcze głębsza, jest samym Bogu. Naszą świątynią, nawet nie jest zbór w Walimiu, ani zbór w Połczynie. Naszą świątynią, twoją i moją świątynią jest, to jest napisane tak, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią. Zobaczcie. Chcesz mieć społeczność, wiecie, jak ludzie chcą mieć w świecie społeczność, no, chcą mieć pobożność, tak, to idą do świątyni, tak, do kościoła. Zimnego, chłodnego tam. A, co to mówi? Jak ty chcesz mieć społeczność, chcesz iść do świątyni, twoją świątynią, świątynią oblubienicy jest Baranek. On sam. Taka społeczność. Kochani, taką mamy społeczność, kiedy dzielimy chleb i wino. Powinniśmy mieć. To jest taka społeczność z Jezusem Chrystusem. To jest moja krew, to jest moje ciało. Nie ma chyba bliższej społeczności. Naszą świątynią, już nawet niedobry i bardzo dobry zbór, naszą świątynią jest Baranek. I Bóg tam, w tym mieście nie ma świątyni. A ile dzisiaj ludzie mają swoich prywatnych świątyń? Ile dzisiaj jest bogów? Ile dzisiaj jest bogów prywatnych? Ile dzisiaj jest świątyń prywatnych? Wiele. Kiedyś jedna z naszych sióstr była w takim innym, jakimś innym zborze i mówi, tam jest bieda, nikt nie chce przychodzić na nabożeństwo. Nie chcę, nie mają czasu. No nie mają czasu. I nie chcę. Tak się mówi, że zbór ma 50 osób, a widzisz 12. To coś jest nie tak, tak? Bardzo coś jest nie tak. I mówi, tak stoję i słucham dwie rozmowy, takie diabły. O, jak to dobrze, że cię widzę. Jesteś dzisiaj. A wiesz, obrobiłam się ze wszystkim i przyszłam. Wiecie? O. Udało jej się obrobić w niedzielę rano ze wszystkim. Przyszła. No. To jest Bóg dla wielu ludzi. Bóg i Baranek jest świątynią. Dlatego powiem tak, stawiaj za wzór Jezusa. On jest świątynią. Ucz się tylko od Niego i ucz się tylko Jezusa. Jezusa. Nie przebudzenia w Toronto, nie przebudzenia na Tajlandii, nie przebudzenia jak się na Hawajach objawi, jak gdziekolwiek. Ucz się Jezusa. Ludzie się uczą wszystkiego, ale nie Jezusa. Nieatrakcyjnie.
stary, starodawny, niemodny, niepasujący, ale my mamy, on jest świątynią, kochani. On jest świątynią dla odwiedzenicy. Nie ma, nie potrzebuje, nawet i słońca nie potrzebuje, i światła tam nie ma, bo jego światłem jest baranek. Jezus ma wystarczać. I Jezus, jeśli Jezus prawdziwie wystarcza, to ja jestem, mi się tak dobrze czuję, ja się dobrze czuję w Pułczynie. Taki mały zbór, takie małe miasto. Nie to nawet 200 osób, ale tym bardziej nie 2000 osób. Ale ja się dobrze czuję w tym zborze. Bo moją świątynią jest baranek. On jest wszędzie, Jezus. On przychodzi na każde spotkanie. Na każde, my nie przychodzimy na każde spotkanie. My się spóźniamy, ale Jezus przychodzi na każde spotkanie. Gdzie was dwóch lub trzech w imieniu moim, ja jestem pośród was. Chwała Jezusowi. On mówi, ja jestem pośród was. Tak, on jest naprawdę wierny. Oblubienica, może tak. Która to jest godzina?
20:15.
Nie wiem, czy nie rozdzieliście, ale dobrze, może już być. Powiem jeszcze tak, chciałbym to odnieść do czegoś z Księgi Bożej. Oblubienica, mówimy o tej najwyższej, powiem, płuc. Oblubienica, kochani, to są pierwociny z Bożej roli. Wiecie o takim czymś jak pierwociny? Piąta Mojżeszowa, 26 rozdział. Bardzo wiele pisze w Starym Testamencie o pierwocinach, często. Ale tylko na dwa pierwsze wiersze, żeby zwrócić. A gdy 26 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, pierwszy i drugi wiersz. A gdy wejdziesz do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w posiadanie, i zajmiesz ją i osiedlisz się w niej, to weźmiesz z pierwocin wszelkich płodów rolnych, jakie uzyskasz w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, i włożysz do kosza, i pójdziesz na miejsce, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla imienia swego. I oddasz to Bogu. Ja już nie będę czytał, bo tam na koniec nawet tego rozdziału pisze, czy tego fragmentu. I przynieśliśmy i oddaliśmy ci, Panie Boże. Pierwociny. Wiecie, że są... Co tam on działa też was? Pierwsze są najlepsze, nie? Pierwsze marchewki. Pierwsze, jak zerwałem teraz pierwsze rzodkiewki, to miód w buzi. Takie... Tam jeszcze robaka nie ma. Tam, jak już potrzymasz to powiem, tydzień czasu, to już tam takie, nie? Takie twarde. Już nie. Ale to pierwsze, to jest... Wiecie, pierwsze, te pierwsze płody są najkosztowniejsze. One są takie. I teraz oni mieli, kiedy przyszli na tą ziemię, wiecie, i zobaczyli, że zasiali, zaczynają rosnąć, nareszcie ich ziemia, nareszcie ich dom, już nie niewola, już nie panujący tam jakiś z batem zbierający, ale to jest ich, moje, to wszystko będzie moje. I pięknie rosło, bo to była kraina płynąca mlekiem i miodem, zraszana deszczami, ciepła, no cudownie, no raj taki, mini raj na ziemi, przepiękna ziemia. I to rośnie, i teraz Bóg mówi tak, pierwsze, najlepsze, najkochańsze, najbardziej oczekiwane, wiecie, to jest najdroższe. Pierwsze, przyniesiesz i mi dasz. Wiecie, oni jeszcze później wiele razy składali z tego samego. Wiele razy. Wyrosło drugie, składali, dziesięciny oddawali ze wszystkiego. Ale pierwociny, tak się to nazywało w Starym Testamencie. I powiem, oblubienica, kochani, oblubienica, to jest ten pierwociny z Bożej Krwi. Jest to najmilsze. Czy jesteś miły Jezusowi? A ja nie jestem taki miły. No to bądź miły, ale nie będziesz w pierwocinach. Czy jesteś miły Jezusowi? Czy twoje życie jest miłą Bogą? Czy twoje serce jest otwarte na Boga? Czy tam są pozamykane, Panie Boże? Tu nie. To jest oblubienica, to są pierwociny. Dlatego moje i twoje życie, powiem, ma być najlepsze z możliwych bracia i siostry. Najlepsze, nie można mówić, o ja jestem lepszy niż mój brat. A jestem lepszy, bo ja przychodzę na każdy, a tamten co trzecie. Nie. Ty masz być naj z możliwych. Naj. Dlatego masz być jaki? Gorący. Nie letni. Kochani, my mamy być gorącymi. Tak. Oblubienica to wyjątkowo tylko, wyłącznie gorący. Bóg mówi, letnich wypluje z moich ust.
Bóg letnich wypluje. Zobaczcie, kochani, jaki to jest dramat. Bóg wypluje letnich. Powiedzcie, jeśli możecie powiedzieć, jeśli macie jakieś rozeznanie, powiedzcie, jakich ludzi najwięcej zboża. Powiem wam, letnich. Najwięcej w chrześcijaństwie jest letnich. Nie do pracy w zborze, bo nie tego, bo nie ma, ma ważniejsze rzeczy. Na każdy nowy absolutnie nie będzie, bo ma to, bo ma to, bo ma to, bo ma tamto. W gościnę cię nie przyjmie. Sam w gościnę nie chce iść. Woli włączyć telewizor i siedzieć i oglądać, niż rozmawiać o Bożych rzeczach, bo w Bożych rzeczach słyszałem kazanie. Jest najwięcej letnich. Kochani, dzisiaj jest najwięcej letnich. Zobaczcie, nie słyszą ludzie? Oczy zaślepione? Bóg powiedział, letnich wypluje. A jest tak wielu letnich dzisiaj. Letnie życie. Kłócą się w małżeństwach swoich. Skłócone małżeństwa. Wiecie, ile jest skłóconych małżeństw? W straszny sposób skłócone. I mówią, no tak, nie udaje nam się. To nie ode mnie zależy. Jak świat? Świat też tak mówi. Ale świat nie ma Boga. I on tak mówi. I to ich normalny człowiek nie powinien powiedzieć, no w porządku, tak. Nie, nie. Normalny człowiek nawet świat powie, no jak tak mówisz, no jak, chłopie. Wiecie, młodzież nie boi się być prawie taka sama, jak młodzież ze świata. Niedawno była u nas jedna siostra z dużego zboru, polskiego zboru, na kuracji. Jak mówiła o swojej młodzieży, to tak jak bym słyszał o młodzieży gimnazjalnej, licealnej, rozpustnej. Przychodzą pijani na podwórze. Jak przyjdą? Na przykład. A co to piwo? No, dwa za dużo było. Może. Relacje między nimi jak w świecie. Podrywy podrywają się jak w świecie. Odbijają jak w świecie. Tu brat czytał na początku o Izaaku. Bo ci jest normalne, nie? Że trzeba się najpierw zakochać. No, później może wezmę. A bywa tak, że się zakochał. Narzeczeństwo trwa 2 lata. W międzyczasie tu się zakochał. Bo krótsza spódnica była. To jest normalne, że się muszę zakochać. Tak mówią. Ona tylko, to jest mi słowa. Nie, to jest słowa mojego syna, który był na grupie domowej. I chrześcijanie i tak. No co, no tak muszę wziąć, żeby się jej nie wstydzić, nie? A co to znaczy w jego, żeby się nie wstydzić? No musi być przynajmniej w jakimś tam. A ty czytałeś o tym, jakbyś pamiętał? Aha, już powiem wam. A Izaak prowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał. O, koni, to jest Boże, powiem wam. Nie widział jego. Sługa poszedł. Ojciec wysłał sługę. Nawet nie za. Przyprowadził. On wprowadził do swojego namiotu. Gdzie to do zakochania? To jest normalne, kochanie. To też jest normalne. Najdalej odpuszczę. To też jest normalne. Ty się możesz zakochać. Ja powiem tak. Ja w swojej żonie, kiedy my żeśmy się pobierali, a jesteśmy... Powiem, najszczęśliwszym małżeństwem, jakie znam. Nie znam szczęścia. To ja widziałem wszystkie już rzeczy w niej. Wiedziałem, że są dobre. Modliłem się. Bóg mi wskazywał na nią. I ja już byłem przekonany w swoim sercu, jeszcze jej nic nie mówiłem, ale w swoim sercu byłem przekonany, że to ona. I powiem, jak ostatni argument powiedziałem Bogu, jak ostatni argument, już taki po prostu taki, a Panie Boże, żeby zamknąć to koło całe. Już wiedziałem, że się nie wycofam, bo nie mogę. No, jeśli to jest Boża wola, jeśli Bóg mi pokazuje, że jej serce jest bogobojne, że jest naprawdę taka naprawdę wspaniała chrześcijanka, że mnie kocha, to powiedziałem: Panie Boże, ale ja się w niej nie zakochałem. To było ostatnie, wiecie. I ja powiem tak, gdyby Bóg nawet mi tego nie dał, to by była moja żona. Ale Bóg mi dał, jak chcesz, chłopie, się zakochać, jak chcesz być głupi trochę, to... Ale dał mi się być, zakochałem się szanowni. Ale on prowadził ją, tak, i pokochał ją, kochani. To jest normalne, wiecie. Świat się zwariował, powiem, absolutnie zwariował. Takie coś nazwy wariacją oczywiście, nie? I to jest, nie wiadomo skąd to jest wzięte. Tak, to są letni ludzie, wiecie, są letni ludzie, letni chrześcijanie. I nie boją się, wiecie, nie boją się ci ludzie być letnimi chrześcijanami. Nie boją się być brutalnymi. Mężowie nie boją się dzisiaj być brutalnymi wobec swoich żon. Żony nie boją się być wyniosłymi i wywyższać się ponad mężem. Nie boją się. I co to jest? Bo świat to honoruje. Ten świat tego broni. Świat uczy, jak być takim. Ludzie nie boją się dzisiaj być letnimi. Chrześcijanie nie boją się być. Dlaczego, pytam? Dlaczego się nie boją, skoro Jezus mówi, a letnich wypluje z moich ust. I tak będzie. I tak będzie. Oblubienica to ci, którzy stali się podobni do obrazu Jezusa. Tak mówi Paweł w liście do Rzymian. Że my mamy stać się podobni do obrazu Jezusa. Takie dziwne obraza, to tam, co ładne chyba, jak widziałem. Jest obraz Jezusa. Jest Jego życie, jest Jego mowa, są Jego uczynki, są Jego reakcje, jest Jego miłość, wierność, wszystko cnoty. I my mamy stać się podobni do obrazu Jezusa. Nie zastąpić obraz, bo nie zastąpimy. To jest jedyny, niepowtarzalny obraz. Chwała Jezusowi. Jedyny. Niepowtarzalny. Ale zobaczcie, co Bóg mówi do nas. Bóg chce, abyśmy się stali podobni do tego obrazu. Podobni do tego obrazu. Jeśli myślisz, no tak, ja już jestem prawie podobny. To Słowo Boże mówi, o czym Bóg myśli. Wiecie, stać się podobny to nie znaczy tylko ramki podobne, a środek nie. Abyśmy dorośli, w innym miejscu mówi, abyśmy dorośli do wymiarów pełni Chrystusowej. My mamy dorosnąć do wymiarów, a więc nie tylko ramki podobne, wiecie, taki sam obraz, wiszący tak podobnie. Nie, wypełnienie też. I to jest, wiecie, to jest dział oblubienicy na tej ziemi. Jaki wspaniały dział. Kochani, jak my pójdziemy tą drogą, to ten wspaniały dział stanie się naszą własnością. Udziałem naszym. Będziemy szczęśliwymi. Będziemy mieli szczęśliwe małżeństwa. Będziemy mieli szczęśliwe rodziny. I będziemy mieli wspaniały zbór. Tam, gdzie my jesteśmy. Tam, gdzie żyjemy. Takie jest życie. I tego nie może popsuć nic, powiem wam. Żaden świat, żaden diabeł, wróg nie może popsuć tego obrazu. Bo Bóg go pilnuje. Bo Bóg go tworzy. Kochani, bo to jest terytorium Boże, Bożego Królestwa. I naprawdę tam diabeł nie ma co do szukania i nic nie zrobi. Ale my mamy prawdziwie iść za Jezusem Chrystusem. Oblubienica to ta, która weszła w ogień uświęcenia i oczyszczenia. Jest napisane: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Oblubienica to ta, która weszła w ogień uświęcenia i oczyszczenia, mówię. Pozwólcie, że tak powiem, zamieszam trochę w tym takim popularnym, ale takim może tak stricto zielonoświątkowym, popularnym rozumieniu tego fragmentu. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. I wiele razy, kiedy się pytałem, kiedy rozmawiałem, co to znaczy? No, będziecie chrzcić Duchem Świętym. A to znaczy, będziecie chrzcić ogniem. No, ogniem Ducha Świętego. Kochani, to jest masło maślane, naprawdę. Jak Duchem Świętym, to Duchem Świętym. Jak ogniem, to ogniem. On będzie nas chrzcił Duchem Świętym, ale kiedy mówi ogniem, to mówi o ogniu wyprawienia. Mówi o ogniu oczyszczenia. A ten ogień oczyszczenia, to Słowo Boże, to oczywiście działanie Ducha Świętego, współpraca Ducha Świętego, to cierpienia, kochani, to próby, to pokusy, to doświadczenia, to jest ogień. Wiecie, jest napisane o Jezusie w ostatniej księdze Malachiasza, że On przyjdzie i siądzie i będzie wypławiał w tym tygu. Kto zniesie ogień Jego oczyszczenia? Kto się ostoi w tym ogniu? Ludzie się boją tego ognia, powiem wam. Boją się ognia oczyszczenia, bo to jest związane z cierpieniem. Cierpieniem wewnątrz, bo No bo nie wiem, no weź, masz dwie. Ta jest modelka, ta nie jest modelka. A Bóg ci mówi tam. A ty mówisz, jej kochany, całe życie przecież. Całe życie, przecież nie na tydzień. Wystarczy. I się, całe, nie, ta, Panie Boże. A Pan mówi, nie, ta. No, jak się godzisz? Na całe życie. No. Łatwo jest powiedzieć, żebym się nie wstydził z nią, nie? Tak jak ten człowiek mówi tam. I tak, tak wielu mu. Ale, wiecie, to jest takie jedno cierpienie, wiecie. To jest takie małe, co za cierpienie. Później za tym idzie Boże błogosławieństwo, idzie Boża radość. Zrezygnować ze swego, zrezygnować, żonie odpuścić. Żonie przebaczyć, żonie zrozumieć żonę. Nie, ona tam jak to żona, nie? Przepraszam do siostry. Baba, szybko, nie, jak to żona? Odpuść jej, kochaj ją, miłuj ją. No odpuść jej. Często tak jest, no. I no jak ja? I trzeci raz muszę. Więc to jest cierpienie. A jak to dotyka ciebie, nie? Bo jak to jest tylko takie, wiecie, filanki zmienia się, to jest tutaj. Ale jak to ciebie dotyka? To jest cierpienie. Odpuść. Ludzie nie potrafią sobie odpuścić, wiecie, i się rozchodzą. Tak. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Oblubienica to ta, która weszła w ten ogień oczyszczenia i uświęcenia. Drodzy, jest tak, że w Kościele Jezusa Chrystusa władzę ma Jezus Chrystus. On sam strzeże Kościoła. Kochani, to Bóg strzeże Kościoła. I nawet jeśli by Bogumił nie za bardzo strzegł was, nie udałoby mu się w czymś, albo by czegoś nie rozumiał i powiedział, ja nie wiem, jak ty masz postąpić. Nieraz przychodzi ktoś do ciebie i ty nie jesteś alfą i omegą, my nie jesteśmy. Są to trudne problemy, jak ja mam postąpić, bracie? Módl się, masz swojego... Ja nie mogę mu powiedzieć tego, bo ja nie mam objawienia od Boga. Jeśli nie mam, to nie mogę mu powiedzieć. Ale ja mówię, no ty słuchaj, ty masz tego samego Boga, co ja. Ty masz prawo do tego samego Boga iść, módl się, ale jest najlepiej przyjść do brata i powiedzieć, co mam zrobić, nie? Jak powie po mojej myśli, to on mi powiedział. A jak powie wbrew, to powie, jak to? Ale to nie jest tak, że to ja strzegę Kościoła, że to cokolwiek strzeże z nas. Bóg strzeże swojego Kościoła. Swojego Kościoła, swojej świątyni strzeże Bóg. I tam nie ma żadnej nieprawości, kochani. Tam nie wyjdzie nic nieczystego, naprawdę. I tam nie ma miejsca nic nieczystego, bo Bóg ma władzę w Kościele. Mi się bardzo podoba to słowo władza. Boża władza. Wiecie, władza to jest absolutnie, bezwzględnie władza. Nie ma, że on kogoś sobie będzie tam brał jako partnera. On ma władzę w Kościele. Bóg ma władzę w swoim Kościele. On ustanawia prawa. Bóg ustanawia prawa i Bóg ustanawia normy. Bóg ustanawia prawa, bo On ma władzę i jedyną władzę i nikomu jej nie przekaza. Chwała Jezusowi. Że mamy jednego Pana, który się nigdy nie zmienia. I my możemy mówić to, co mówili apostołowie. I możemy żyć tak, jak żyli apostołowie. Kochani, On ustanawia prawa i normy. To nie my ustalamy prawa i normy. To nie teolodzy ustanawiają prawa i normy. Wiecie? To nie teolodzy. Często bzdurne ustanawiają prawa i normy. Kochani, to nie orzeczenia apostolskie. Wiecie? Takie, jest teraz jakiś powołany ogólnoświatowy nowa grupa apostołów. Wiecie, ludzie płacą, nie wiem, już kiedyś czytałem, czy $500, czy $5000. I zapisują się. I apostoł nowy, XXI wieku, wiecie. I kiedyś ci apostołowie z XXI wieku powiedzieli, Bentley, to jest przebudzenie, jakiego nie było w świecie, świat nie zna i nie będzie znał. Wiecie, jak się skończyło. I co to było? Co za Boże. Ale apostolskie, nie apostolskie. Chwała Bogu, że nie takich apostołów orzeczenia. Mają wpływ na Kościół i mają władzę w Kościele. Bóg ustanawia władzę w Kościele. I On ma tą władzę. I On ustanawia prawa. Nie synody, powiem. Nie ludzie. To Jezus pilnuje swojej owczarni. I On pilnuje swojej owczarni, kochani. Jeśli jestem w tej owczarni, to ja wiem, że mnie Jezus pilnuje. Jak wychodzę poza tą owczarnię, to wtedy pod różnych pasterzy trafię. Różni chcą mnie... Powiem, a najczęściej trafią pod wilka, bo on jest poza owczarnią. Bo on chodzi poza owczarnią i on chodzi jako ten lew ryczący. Ale ponieważ Jezus pilnuje tej owczarni, więc tam w niej jestem bezpieczny. Jesteś bezpieczny. W niej wyrośniesz. On ustanawia prawa. On ci wskazuje drogę. I wyrośniesz i staniesz się podobny do obrazu Jezusa Chrystusa. I kochani, my mamy mieć swoim sercu powiem to moralne przyzwolenie, całkowite przyzwolenie, żeby pozwolić Jezusowi Chrystusowi rządzić. Pilnować, niech Jezus pilnuje twojego serca. Tak. Wiecie co, kiedy ty pilnujesz swojego serca, to się wiele może zdarzyć. Wiecie, wtedy, jeśli ty pilnujesz swojego serca, to wtedy szatan cię nieraz poszuka, nieraz cię wyprowadzi na manowce. Wiesz, kiedy ty pilnujesz, kiedy ja pilnowałbym swojego serca, to tak. Strona internetowa taka, pisze tam od 18 lat. No nie powinienem tam wejść, ale co tam jest? Tam jest tylko 60 zdjęć, a ja tylko jedno. Wiecie, jak ja pilnuję. A ja tylko jedno. I wyjdę. I powiem, jedno za dużo. Ale nic się nie stało. A drugim razem 5 zdjęć. Albo z tej galerii i z tamtej galerii. Tam mówię o brzydkim zdjęciu. Od 18 lat to już puszczają straszne. Czy film? Jak ty pilnujesz, wiecie, jak ty pilnujesz, to pozwolisz na krótki moment, a później trochę dłuższy moment, drugim razem. Absolutnie nie myślałeś o tym, a drugim razem będzie dłuższy moment. A potem będzie naprawdę i będzie, powiem wam, jeśli jak ty pilnujesz tylko swojego serca, będzie taki moment. I kochani, i dzisiaj taka rzeczywistość jest, że na przykład ten nauk pornografii jest codziennością chrześcijaństwa. Dlatego, że ludzie pilnują swojego serca. A mówią, no ja tak naprawdę ani tego nie będę robił. I nie wiedzą kiedy, wiecie, to jest straszny dramat. Później chcą się wyrwać. Jeśli albo idą w świat i są strasznymi ludźmi, ale jeśli się chcą wyrwać, powiem wam, nie jest im łatwo wyrwać się. Wiecie, jeśli nie byliście, to może nie wiecie. Przychodzą i płaczą. Pomóż mi. A ty nie zrobisz tego tak. Wiecie, że złamiesz, powiesz, nie, jesteś wolny. Tak się nie da. Tak się nie da. Ale gdybyś pozwolił Jezusowi pilnować swojego serca, on ci już ma ten pierwszy obrazek, nie opuścił. Gdybyś się zapytał Jezusa, on by odwrócił swoją twarz i powiedział, ty odwróć swoją twarz. Jezus by ci powiedział, idź precz, jeszcze z tego się nie tykaj. Kochani, prawda jest taka, że jeśli pilnuje serca nasz Pan, to nie zachowa czystości i świętości. Jeśli pilnuje naszego życia Jezus Chrystus, to nie zachowa zwycięstwie. Poprowadzi cię przez zwycięstwo. Nie będzie gorzej i nudniej, a będzie lepiej i wspaniale z Jezusem Chrystusem. Oblubienica Jezusa Chrystusa to miasto święte, mające chwałę Boga. To są pierwociny z Bożej roli. Wiecie, i jeszcze raz to podkreślić. Jezus każdego z nas nie powołuje po to, żeby siedział w tych trzeciej, a tamtych przedostatniej ławce. Jezus każdego z nas powołuje do siebie. Do najbliższej społeczności. Do najbliższej. Jezus każdemu z nas chce dać koronę życia. Koronę życia. Czytaliśmy. Błogosławiony ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Kochani, tak mamy żyć, aby mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Tak mamy być wiernymi Bogu, tak mamy chodzić za Jezusem Chrystusem, aby kiedy się odezwie ten okrzyk, oto oblubieniec idzie, żebyś nie tylko lampę zapalił, ale miał jeszcze tam trochę oleju. Zapas. Zapas. Wiecie, gdyby ten zapas, to tylko naprawdę mądry człowiek zbiera. A taki powierzchowny, on mówi, po co mi zapas? Po co mi zapas? No świeci się lampa. Jestem chrześcijaninem. Ludzie mnie widzą i znają. I świeci się twoja lampa jako chrześcijanina. Rozumcie to. Masz życie chrześcijańskie. Chodzisz. Jesteś Bogu w taki czy inny sposób. Mniej lub więcej wierny. No jesteś. Świeci się. Mieć zapas powierzchowny mój. Po co ci to? Mówią to, że to jest nadgorliwość. Czy to jest potrzebne? To tylko tacy niektórzy święci są. Oni tak chodzą blisko Boga. A są tacy, którzy mogą chodzić daleko Boga? Chrześcijanie? Nie. Nie ma takich. Mieć olej, to dołożyć jeszcze coś do tego. W naczyniu olej. Dołożyć do tego, co trzeba. Co trzeba koniecznie. Jak żeśmy ustalili temat i ja powiedziałem, że dobrze, będę usługiwał na ten temat, to dla mnie, wiecie, mieć lampę zapaloną. Wystarczyłoby ułożyć 2-3 kazania na temat, takie jak ułożyłem. I to jest... I lampa się świeci. A mieć olej, dodać oleju, to pościć o to, to modlić się. To pokutować przed Bogiem. To mówić, Panie Jezu, to chcę, no. Wiecie, żeby się lampa paliła, to przychodzi ktoś do ciebie i mówi, powiedz, mam problem, kurz, pomóż ci o mnie. Dobra, i pomodlić się. I się lampa świeci. Ale głębiej, to zapisać go sercu. Panie, daj mi takie serce wrażliwe, że nie tylko dzisiaj się pomodli. Ja chcę go nosić, aż będzie inaczej. Wiecie, to jest więcej modlitw. To jest więcej społeczności. To jest zostawić to, a wziąć duchowe. Zostawić przyjemność, a zabrać się zapis. To nie zawsze może się chce. Ale one zbierały, te mądre zbierały do naczyń swój olej. I w tym dramatycznym momencie, a to jest dramatyczny moment dla wszystkich. Dla wszystkich. To nie było tak, że to teraz tak nie będzie. To właśnie tak będzie. To będzie dramatyczny moment, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, kiedy rozlegnie się ten okrzyk, to oblubieniec nadchodzi, to będzie właśnie ten dramatyczny moment. I właśnie w tym dramatycznym momencie one zobaczą, że ich lampy gasną. Że nie mają, dojdzie do świadomości, że nie mają zapasu oleju. A tamte z kolei będzie dla nich to błogosławieństwem, że zbierały olej do swoich naczyń. Niech Bóg nam da łaski, abyśmy tak żyli. Kochani, jesteśmy powołani do tego. Ale naprawdę trzeba wyrzucić sobie, powiem, a być chrześcijaninem, to być chrześcijaninem. Kiedy nasza jedna z sióstr młodych była rok czasu w Stanach Zjednoczonych, tam się opiekowała, tak w takiej rodzinie wierzącej, dziećmi się opiekowała. I przyjechała, to powiedziała tak. Wiecie, łatwo być chrześcijaninem w Stanach Zjednoczonych. Fajnie jest być chrześcijaninem. Rok czasu była. I tak naprawdę nie słyszała żadnego surowego słowa skazanego. No ja mam takie wrażenie, że ten kaznodzieja, dobry zbór, duży zbór, mega zbór i tak dalej. Wszystkie inne hachy można powiedzieć. No i miałam wrażenie, że kiedy on wychodzi, to jego celem jest to, żeby zabawić dobrze ten zbór i żeby wszyscy wyszli w komforcie. W takim wiary, psychicznym komforcie. I kiedy spotkała taką duszę, mogę napisać taką duszę, z którą mogła powiedzieć o cenie chrześcijaństwa. Wiecie, to lgnęła do niej, jak mówi, jak mi tego brakuje, jak mi tego poczuła. Ona aż wiecie o tym, żeby być świętym, żeby być oddzielonym, żeby być wiernym Bogu, żeby kochać Jezusa ponad wszystko. Kochać Jezusa ponad wszystko. Tylko Jezus. Chwała Jezusowi. Niech on takim będzie dla każdego z nas, drodzy. Jeśli coś jeszcze jest na naszych oczach, że go takim nie widzimy pięknym i trzeba nam czegoś tam, prośmy, Panie, oczyś moje oczy. Tak? Tak jest napisane? Przyjdź do mnie, proś o maść. Namasz tą maścią oczy, abyś widział. Zobaczysz wtedy Jezusa. Może też swoją ubogość, biedę, nagość. Ale jest co się przyobryć, jest co się przyodziać. To z nieba przychodzi. Wiecie, świętość jest klejnotem, który Chrystus daje swojej oblubienicy. Z moim życzeniem, głębokim pragnieniem, abym ja miał ten klejnot i go nie stracił. I aby każdy z was miał ten klejnot i go nie stracił. I abyśmy się spotkali na weselu barankowym.
Amen. Amen.